Otwórzcie ze mną Ewangelię Marka, 9 rozdział. I chciałbym przeczytać na początek werset 50. 50 werset. Jest napisane: dobra jest sól, lecz jeśli sól przestanie być słona, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Dwa tygodnie temu głosiłem o tych wersetach przedtem. Już w wersecie 49 była mowa o soli. Było powiedziane, że tak jak każdy ogniem będzie posolony, tak właśnie będzie, jak ofiara solą jest posolona. I sól, powiedzieliśmy sobie, że jest znakiem też wieczności w Słowie Bożym. I jest też połączone z przymierzem, z wiecznym przymierzem. Trzecia Mojżeszowa 2:13 mówiła nam, że ofiara z pokarmów jest podawana z solą przymierza. Czwarta Mojżeszowa 18:19, tam była mowa o wieczystym przymierzu soli. A w drugiej Kronik 13:15 była, 13:5 była mowa o przymierzu soli zawartym z Dawidem. I no, mój wniosek był taki, że tak jak ogień będzie wieczny, ludzie potępieni będą zachowani czy zakonserwowani w ogniu. I w 50 wersecie Jezus dalej mówi o soli. I wielu liberalnych teologów podkreśla jeden fakt. I mówią: sól nie może zwietrzeć, nie może stracić smaku. Pan Jezus mówi, że jeśli sól przestanie być słona, a oni mówią, sól nie może przestać być słona. Kto ma rację? Liberalni teologowie czy Pan Jezus? Jeden z kolei brat, wierzący człowiek naprawdę, mocno przekonany o tym, że zbawienia nie można utracić, on też powiedział, że tego fragmentu nie można rozumieć dosłownie. Sól przecież nie wietrzeje. Czyli co z tym zrobić? Czy Pan Jezus się pomylił? Zanim wyjaśnimy tą sprawę, chciałbym powiedzieć, nie idźmy tą drogą. Jeśli wydaje nam się, że rzeczywistość przeczy temu, co mówi Słowo Boże, jeśli takie mamy wrażenie, to najprawdopodobniej nie rozumiemy Słowa Bożego tak, jak powinniśmy je rozumieć. Albo nie rozumiemy rzeczywistości, jaką powinniśmy rozumieć. Albo tłumaczenie Biblii, które mamy, jest nie w porządku. Ale niemożliwe, żeby Pan Jezus się pomylił. Skoro Bóg jest doskonały i nieomylny, to błąd musi leżeć gdzie indziej. Zatem o czym mówił Pan Jezus, mówiąc tu o soli? Izraelici wydobywali sól z Morza Martwego i z położonego na południe i na południowy zachód od Morza Martwego, takiej góry czy wzgórza Sodomskiego. To jest wzgórze, ono ma, ciągnie się przez 11 kilometrów wzdłuż Morza Martwego i tam jest właśnie sól kamienna. I tak samo w Morzu Martwym jest właśnie ta sól. I ta sól cechuje się tym, że nie jest to sól czysta. Sól czysta rzeczywiście nie może stracić smaku i nie może przestać być słona. Ale ta sól, ten rodzaj soli, który zazwyczaj mieli Izraelici w tamtych czasach, nie był czystą solą jedynie. To była mieszanka, można powiedzieć, soli, gipsu, magnezu i resztek roślin, może nawet jeszcze jakichś minerałów. Tak? Ta sól była skażona. I jeśli ta sól, ta mieszanka cała, jeśli ona stała się wilgotna, to przez dłuższy czas mogło się zdarzyć, że sól zostanie wypłukana, ta prawdziwa sól z tej mieszanki. To, co zostawało, wyglądało jak sól. Ale to już nie miało soli, to już było niesłone. Czy mówiąc, patrząc na tamtejszą rzeczywistość, sól straciła smak. I taka sól nie była już, nie miała smaku soli, czyli to, co pozostało, tak? Nie miało to właściwości, żeby konserwować ryby czy pożywienie, tak jak prawdziwa sól. Nie nadawało się też do nawozu. W innym fragmencie Pan Jezus mówi o tym, że taka sól się nawet do nawozu nie nadaje. I znów przychodzą mądrale, którzy mówią, a, ale przecież sól to jak się w soli wsypie tam do ziemi, to on tam nic nie będzie rosnąć. To nie ma w ogóle... Pan Jezus i tu się pomylił. Ale znów, ten rodzaj soli, czy ta mieszanka w odpowiedniej ilości podawana do gleby mogła spowodować, że rzeczywiście będzie to nawóz. Ale jeszcze raz, ta sól, z której już jakby wypłynęła, ta mieszanka z tej sól wypłynęła, ona już do niczego się nie nadawała. I użytek, jaki robiono z tej soli, tej resztki, tej mieszanki, która została, to jest jedynie to, co dzisiaj robimy z żużlem. Po prostu wyrzucano to na drogę i ludzie deptali po tym, zwierzęta deptali. I dlatego, kiedy otworzymy Ewangelię Łukasza, 14 rozdział, werset 34 i 35, to tam mamy troszkę więcej powiedziane właśnie o tej soli, o tym, co się z nią dzieje. Łukasza 14, 34 i 35. Dobra jest sól, lecz jeśli sól zwietrzeje, czy jeśli straci smak, czy słoność, czym się ją przyprawi? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Także tu mowa o tym, że ta sól nieużyteczna zostaje wyrzucana. I przeczytajmy jeszcze Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Mateusza, 5 rozdziale też jest jeszcze trochę więcej powiedziane o soli. I przeczytajmy Mateusza, 5 rozdział, od wersetu 13 do wersetu 16. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Także mowa tutaj w 13 wersecie o tym właśnie, że taka sól, czy to, co pozostaje, na nic już nie jest pożyteczne. Myślę, że jest to ważne, żebyśmy wiedzieli, jak to funkcjonowało wszystko. Bo to pokazuje, że Pan Jezus mówi rzeczywiście o rzeczywistości, która była w tamtych czasach. Pan Jezus sobie tego nie wymyślił, ani nie mówi jakiejś przypowieści, że sól jakby była niedobra, chociaż niedobra nie może być, ale jakby była niedobra, to by się ją wyrzuciło, ale jej nie można wyrzucić, bo przecież ona nie jest niedobra. Pan Jezus się nie mylił, a ludzie, którzy myślą, że się mylił, są w błędzie. Jest to szczególnie dlatego ważne, bo Pan Jezus w 13 wersecie mówi tutaj: wy jesteście solą ziemi. A przed chwilą czytaliśmy w Marka 9:50, że mamy mieć w sobie sól. Jesteśmy solą ziemi, jako uczniowie Pana Jezusa, i mamy mieć w sobie sól, jako uczniowie Pana Jezusa. To znaczy, ta rzeczywistość soli duchowej, że tak powiem, ona ma swoje zastosowanie w nas. Sól w tamtych czasach miała zastosowanie. Była użyteczna. Albo do jedzenia, albo żeby konserwować produkty, albo jako nawóz, albo żeby do niemowlęcia jeszcze do pieluszki dodać, bo to też się robiło w tamtych czasach. Zawijało się też w soli. Najróżniejsze sposoby były, żeby sól używać, ale sól była użyteczna. I my, jako ci, którzy jesteśmy solą ziemi, jesteśmy użyteczni. Chyba, że ta sól zwietrzeje. Chyba, że rzeczywiście ta sól, która jest w nas, straci smak. I pozostanie tylko to, co wygląda jak sól, ale już nie ma zawartości soli, jest nieużyteczne. I wtedy taka, w cudzysłowie, sól nadaje się już tylko na wyrzucenie na drogę i na podeptanie przez ludzi i zwierzęta. Ale spójrzmy dokładniej na to, jak to możliwe, że jesteśmy solą tej ziemi i na dodatek Pan mówi: miejcie w samych sobie sól. Myślę, że odpowiedź daje nam następny werset. 14 werset mówi też, że wy jesteście światłością świata. Jesteśmy solą ziemi, tak jak sól w tamtych czasach było nawozem dla ziemi. Nawóz sprawiał, że życie wyrastało z ziemi. My jesteśmy światłością świata. To znaczy, że w kim świat, który jest w ciemności, może zobaczyć życie Jezusa? My jesteśmy odpowiedzią na to. Pan Jezus nas postawił w tym otoczeniu, żebyśmy byli odpowiedzią dla świata. Żebyśmy my świecili nie samymi sobą, ale Panem Jezusem. I w Ewangelii Jana 8:12 mowa jest o tym, że to Pan Jezus jest światłością świata. Jana 8:12, tutaj czytamy, że Pan Jezus mówi takie słowa: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Pan Jezus mówi, że On jest światłością świata, a równocześnie mówi, że my jesteśmy światłością świata. Ale przecież my sami z siebie, my niczym nie jesteśmy. Byliśmy w ciemności i Słowo Boże mówi, że On przeniósł nas, Ojciec przeniósł nas do Królestwa Syna swojego. To światłość. Czyli tak jak On jest światłością, my w Nim jedynie jesteśmy światłością. Tak sól nie pochodzi sama z nas. Nie jesteśmy w stanie sami swoją mocą, siłą, jakimiś staraniami sprawić, że wyrośnie życie. Człowiek nie może sprawić życia duchowego w innym człowieku. Ale w Galacjan 2:20 widzimy pewne połączenie. Widzimy, że możemy być światłością i możemy być solą, dlatego, bo nie żyjemy już my. Skoro Jezus jest światłością, ale ja nie żyję, bo On żyje we mnie, to ja wtedy też jestem światłością, bo On przeze mnie może świecić. I Galacjan 2:20, tutaj apostoł Paweł pisze, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, to jest ten warunek. Że żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. To jest ta zamiana. Moje życie oddałem, żeby On mógł mi dać swoje życie i przeze mnie świecić. Dlatego Efezjan 5:8 może powiedzieć o wierzących ludziach, że są światłością w Panu. Sami z siebie nie, ale w Panu są światłością. Dziecko Boże nosi życie Jezusa w sobie. Jeśli trwa w Panu, światłość w Panu, to ludzie mogą zobaczyć charakter Jezusa w nim. Tak i z solą. Sól nie jest z nas, ale jesteśmy tym nawozem. Przez to Syn Boży daje nam swoje życie. My możemy pokazać to życie światu. Kiedy wrócimy do Ewangelii Mateusza 5:16, to tam jest mowa o świadectwie, które dajemy wobec świata. Mateusza 5:16. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, żeby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. A więc ludzie mają widzieć nasze życie i ono ma być dobrym świadectwem. Mamy plagę ludzi, którzy mówią, że są ludźmi wierzącymi. Jest to plaga, która po prostu jest jak choroba, bo oni świadczą swoim życiem, że oni nie są wcale wierzący. Niektórzy żyją gorzej niż diabeł i w cudzysłowie i mówią, że jesteśmy wierzący. I częstokroć to jest sól zwietrzała, która może tylko sobie powiedzieć, tak, ja jestem wierzący. Ale nie ma smaku. I to jest pytanie, które dla nas jest ważne. Dla nas, którzy mamy pokazywać i głosić Jezusa. Czy ja jestem użyteczny dla mojego Pana? Czy tylko wyglądam jak sól? Mam imię, że żyję, a jestem umarły. Ale Pan Jezus żyje. Jeśli On nam udziela swojego życia, to i my żyjemy. I wtedy nie mamy tylko imienia, że żyjemy. Jestem wierzący. Ale rzeczywiście wierzymy i mamy życie. I to jest pytanie, czy oddycham wiecznością? Czy oddycham doczesnością? Czy moje życie jest przepełnione? I w drugim liście Piotra mowa jest też o byciu użytecznym dla Pana. Drugi list Piotra, 1 rozdział, wyczytam wersety od 5 do 11. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie, to bowiem czyniąc nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tutaj jest mowa o tym, że człowiek wierzący dokłada pewnych starań. I pewne rzeczy, pewne braki w jego zachowaniu, w jego charakterze są uzupełniane. I 8 werset mówi, gdy bowiem będą one w was. Jeśli Syn Boży ma dużo miejsca w nas, Dajemy Jemu miejsce w naszym sercu, w naszym życiu. To wtedy życie owocuje w nas. I dlatego tu mowa o tym, że nie będziemy bezczynnymi, bezowocnymi. Nie będziemy jak ta sól, która nadaje się tylko na wyrzucenie. Ale będziemy użyteczni. Ale od 9 wersetu mowa o tej zwietrzałej soli. Tu jest napisane w 9 wersecie, że kto nie ma tych rzeczy, nie ma tego wszystkiego, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich grzechów. Nie jest mowa o tym, że on nigdy nie został oczyszczony ze swoich grzechów. On był oczyszczony i nie jest już użyteczny. Zapomniał o tym. Jego serce już oddaliło się od praw Bożych. Tylko w umyśle jeszcze krążą pewne rzeczy. Tak, Jezus i za mnie umarł, jestem wierzący. Ale Bóg jest taki dobry, że nawet dla takich osób jest nadzieja jeszcze przez jakiś czas. Objawienie Jana, 3 rozdział, tu jest zawarty kolejny list do zboru. List do zgromadzenia Bożego. To nie jest list do ludzi, którzy nigdy nie wierzyli, ale list do zboru Bożego. I tutaj mowa jest o tym, Pan Jezus mówi w 2:1, znam Twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Nie ma życia Bożego, jesteś nieużyteczny w tym swojej kondycji. Mamy rzeszę teologów, którzy dzisiaj mówią wspaniałe rzeczy, albo gubią się w swoich ekumenizmach. Nie ma życia, życia Bożego. Ale i 2 werset mówi, bądź czujny i utwierdź, co pozostałe, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Czyli Jezus mówi, nie, to już jest umarłe, to nie działa w ogóle, życie Boże w tobie. To już jest takie ostygłe całkowicie. Ale mówi, ale jeszcze jest nadzieja, widzę jeszcze, że jest nadzieja i to jest bliskie całkowitej ostatecznej śmierci. Ratuj się, człowieku. Czujny bądź i utwierdź, co pozostało. To, co tli się jeszcze, wzmocnij, rozpal. Inaczej zginiesz. I tylko wygląd soli pozostanie po tobie. I jeśli będzie ta sól w nas i ona będzie niezwietrzała, to też relacje między braćmi i siostrami będą odpowiednie. Wszystko będzie się układać. Czytaliśmy w Ewangelii Marka 9:50, że miejcie sól samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Boży pokój między wami, między nami. I apostoł Piotr, czytaliśmy w 2 liście, 1 rozdziale, też mówi o tym, żeby była życzliwość braterska. I kiedy spojrzymy na tą listę Piotra, to przedostatnim punktem, w 7 wersecie, po którym już pozostaje tylko miłość, jest braterstwo, jest życzliwość braterska. Także chciałbym was zachęcić, nas zachęcić, żebyśmy mieli sól w sobie. Żebyśmy, mówiąc innymi słowami, trwali w Panu. Ta sól nie wyparuje z dnia na dzień, że jej nie będzie. Nie stanie się też tak, że niechcący możemy utracić tą sól. Nawet więcej, nie będzie tak, że bez ostrzeżeń nagle ją utracimy. Ale uciekajmy od grzechu, bądźmy świadectwem dla świata. Amen.